Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Oczywiście, proszę Państwa, 13.30, audycja Masz Prawo. Dorota Niebrzydowska, dzień dobry. A 40 wyszło mi dlatego, że bardzo dużo wniosków jest złożonych o tak zwaną rentę wdowią. To świadczenie, które cieszy się dużą popularnością. Od stycznia tego roku można składać wnioski o przydział tego świadczenia, a w zasadzie o przyznanie. Moi goście to pani Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Województwa Podlaskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pani Teresa Fiedorczuk, zastępcza naczelnika Wydziału Świadczeń Emerytalnych rentowych, również z białostockiego ZUS. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to jak panie sobie radzą z tą liczbą wniosków i napływającymi chyba codziennie nowymi?
No to prawda, wnioski codziennie jeszcze wpływają i to w takiej dość okazałej ilości, bo szczerze powiedziawszy, codziennie jeszcze do oddziału ZUS Białymstoku trafia ponad 100 wniosków, mimo tego, że mamy już końcówkę czerwca. A pierwsze wnioski można było składać już w styczniu 2025 roku. Aktualnie w całej Polsce takich wniosków na godzinę 8 dzisiejszego dnia wpłynęło ponad 957 tysięcy. Łącznie z innymi instytucjami emerytalno-rentowymi, czyli takimi jak KRUS, również służby mundurowe, mamy tych wniosków już ponad 1 000 000. Ale z ZUS-u ta ilość jest zdecydowanie największa. W oddziale ZUS w Białymstoku takich wniosków mamy złożonych już ponad 24 tysiące, czyli też jest to ogromna ilość, chociaż oddział ZUS w Białymstoku jest na samym końcu, ponieważ tych wniosków akurat u nas jest najmniej.
Można by było powiedzieć źle, ale można by było powiedzieć też dobrze, to znaczy, że najmniej jest u nas wdowców i wdów.
Generalnie najmniej jest u nas ludzi uprawnionych, bądź takich, którzy jeszcze nie złożyli wniosku, a przyjdą do nas w ostatniej chwili, bo tak jak wspomnieliśmy, będziemy te świadczenia wypłacać od 1 lipca, ale czas na złożenie wniosku jest jeszcze do końca lipca. I generalnie większość osób przychodzi do nas właśnie na salę obsługi klientów. 76% wniosków, które trafiły do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to są właśnie wnioski nie tylko papierowe, ale te złożone na sali, bo są również wnioski papierowe, które są składane przez kancelarię, przez pocztę, na dziennik podawczy. To są również wnioski papierowe. Tylko 3% trafiło przez platformę usług elektronicznych, czyli były złożone za pośrednictwem PUE EZUS. A 89% wniosków to są wnioski złożone przez kobiety, a tylko 11% składają mężczyźni.
Nie mają kobiet, które im złożą, bo mężczyźni rzeczywiście są trochę mniej wyrywni i trzeba ich popychać.
Albo mają wysokie swoje świadczenia i dlatego nie składają.
A właśnie. Ta wysoka liczba wniosków składanych na sali tak nasuwa mi taki wniosek, że być może muszą ludzie dopytać o to, co, jak i jest to nowe świadczenie. Nie do końca wiedzą, czy akurat im przysługuje, albo jak taki wniosek wypełnić, chociaż on chyba trudny nie jest.
Nie jest trudny, ale pytania w tym wniosku są też tak skonstruowane, że starsze osoby, a są to osoby przeważnie po 60 i 65 roku życia, czasami mają problemy z tym, który punkt mają zaznaczyć, żeby wniosek był wypełniony poprawnie. Dlatego często wypełniają tylko podstawowe dane, wstawiając swoje imię, nazwisko, PESEL, adres, a z pozostałą częścią właśnie przychodzą do takiego fachowca w okienku i proszą o pomoc, podając swoją sytuację życiową, co pobierają, jakie świadczenia mają, bądź w ogóle nie składali wniosku oświadczenia, które powinni mieć już przyznane i wówczas taka osoba uzupełnia taki wniosek, pomaga wypełnić i wtedy taki nasz klient ma pewność, że wniosek jest złożony prawidłowo.
Ja przygotowałam 15 takich pytań. Mam nadzieję, że wszystkie zdążę zadać, które pomogą tym, którzy jeszcze nie wiedzą, że mają naprawdę takie możliwości, żeby o takie świadczenie się starać. No więc od tego zacznę. Kto dokładnie ma prawo do renty wdowiej według tych nowych przepisów? Chociaż w zasadzie, czy to jest nowe świadczenie? Teraz tak się nad tym zastanawiam.
To nie jest nowe świadczenie, to jest połączenie dwóch świadczeń, tylko prawo do nabycia połączenia tych dwóch świadczeń jest zupełnie nowe, ponieważ tu faktycznie trzeba spełnić pewne warunki. Wiek, moment, kiedy owdowiało się, czyli straciło małżonka, również zachowanie wspólności małżeńskiej, kryteria dochodowe, to są faktycznie nowe warunki, ale o nich pewnie za chwileczkę jeszcze opowiemy bardziej dokładnie. A generalnie chodzi o to, że to są dwa stare uprawnienia, czyli renta rodzinna, która musi być przyznana po zmarłym małżonku i nasze prawo do wypracowanego świadczenia, czyli albo emerytury, albo renty, bądź innego świadczenia długoterminowego.
Czyli taki zbieg tych świadczeń. No dobrze, czyli kto dokładnie ma prawo do renty, bo tych warunków jest kilka.
Tak, jest kilka, dlatego to się nie nazywa wniosek o rentę wdowią, tylko właśnie to się nazywa wniosek o ustalenie świadczeń w zbiegu z rentą rodzinną. Tak to należy posługiwać się takim tutaj no, stwierdzeniem.
I to jest ważne rzeczywiście, bo jeżeli pójdziemy po wniosek do ZUS-u, tak, to nie znajdziemy wniosek, tam wniosku o rentę wdowią.
Nie, tylko właśnie znajdziemy wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną. I tak jak tutaj już ustawodawca przewidział, no więc osoba, która może złożyć wniosek o to świadczenie, to która ukończyła 60 lat kobieta, 65 lat mężczyzna, pozostawanie ze zmarłym współmałżonkiem we wspólności małżeńskiej do dnia jego śmierci, nabycie prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed osiągnięciem 55 lat dla kobiety i 60 lat dla mężczyzny, no i oczywiście niepozostawanie obecnie w związku małżeńskim. I tutaj, jeśli chodzi o te wnioski, które są składane, no to gro tych wniosków, tak jak tutaj pani rzecznik mówiła, jeśli ktoś nie przyjdzie do tego okienka, to gro wniosków zawiera różnego rodzaju błędy. A błędy to przede wszystkim nie dość, że osoby no, nie wskazują, z jakiego na przykład organu osoba pobierała swoje świadczenie, czy swoją emeryturę, czy to dla nas to no, jest utrudnienie. Później na przykład wysyłamy pismo do danej osoby o to, żeby ten wniosek uzupełnić, nie zaznaczają również takiego punktu jak wspólność małżeńska, czy jednak pozostawali w tej wspólności małżeńskiej do dnia tego zgonu. I czasem jest tak, że mamy jakiś odzew od tej osoby, która złożyła ten wniosek, a czasem jest tak, że nie ma żadnego odzewu. Także też będą zdarzać się takie sytuacje, no, że niestety te wnioski będą rozpatrzone negatywnie, bo jeśli osoba nie zgłosi się i nie odpowie na nasze no, pismo, na nasze wezwanie, no to niestety ten wniosek jest rozpatrywany negatywnie, no bo nie wiemy. Również nie wiemy, z którego właśnie organu jest pobierane te świadczenie. Osoba pisze, że pobiera z ZUS-u, ale później jak zaczynamy szukać w tych swoich archiwach, w tych swoich systemach, no to okazuje się, że niestety, że nie z ZUS-u, tylko w ogóle z jakiegoś świadczenia, z jakiegoś organu mundurowego, albo w ogóle nic nie pobierała.
I wtedy taki wniosek, który zostanie rozpatrzony negatywnie, można złożyć jeszcze raz?
Będą decyzje wydawane, tak, od już odmowne. 1 lipca odmowne i wtedy można złożyć drugi raz taki wniosek, już uzupełniając te dane, no, na które wcześniej no, nie odzywaliśmy się, tak, jeśli ZUS zwraca się o cokolwiek. Poza tym jest też dużo takich wniosków, gdzie osoby twierdzą, że mają te świadczenie, a nie mają tego świadczenia.
Bo nigdy oni nie występowały na przykład,
oni nie
tak?
Nie występowali. No, my rozumiemy, staramy się rozumieć, bo to są osoby starsze, tak? No, wszystko, pamięć może zawodzić, i to, ale też no, zwracamy się z prośbą do rodzin, przede wszystkim do dzieci, jeśli osoba posiada, że jeśli dostaje te pismo z ZUS-u, to może pokazać czy córce, czy dla syna, o co ten ZUS chodzi. Prosi, żeby to po prostu szło, tak, bo każdy będzie, no i jedna strona będzie zadowolona i druga strona będzie zadowolona z rozstrzygnięcia tego wniosku. No i właśnie tak jak mówię, tych wniosków jest bardzo dużo i no, staramy się jak najszybciej te wnioski opracowywać, no ale skala jest no, spora, tak?
Jeszcze zapytam, czy do tego wniosku należy właśnie dołożyć jakieś dokumenty? Chociażby tą decyzję, że się pobiera jakąś
tutaj
rentę, bądź...
jest taki punkt. Nawet. Tak. Mhm. I jaki organ, z jakiego organu jest pobierana ta renta rodzinna, czy swoje świadczenie i jeśli ktoś ma numer sprawy, to wpisuje ten numer sprawy, tak? Posiada w swoich zasobach, ale jeśli nie, no to tylko dobrze określić ten organ, że na przykład z ZUS-u, bo wszystkim się wydaje, że tylko ZUS tak był płatnikiem. Tak, tak samo jakie są problemy z aktami, które są przekazywane z tych archiwów kolejowych. Kiedyś miały tak, te organy, tak, był taki odrębny organ, który wypłacał te emerytury kolejowe. Te, które przeszły do ZUS-u, czyli przejęłyśmy wypłatę, to mamy, tak, dokumenty. Czasem piszemy po tych archiwach, też przesyłają nam dokumenty, ale generalnie no, bazujemy na tym, co wnioskodawca nam przedstawi.
Czyli czasami nawet lepiej chyba coś dołączyć do tego wniosku, jeżeli było się, czy jeżeli się pobierało takie świadczenie akurat nie z ZUS-u, a z innego zupełnie miejsca, żeby jednak był ślad, że coś było, tak? Gdzie
żebyśmy
tego szukać?
Żebyśmy mogli to załatwić pozytywnie.
Tym bardziej, że jest to świadczenie, które będzie przyznawane na wniosek. To nie jest tak, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych wie, że mamy tylu rencistów bądź emerytów, którzy są uprawnieni do renty rodzinnej, do renty wdowiej i będą dostawali decyzję. Nie, bez tego wniosku absolutnie takie świadczenie nie będzie przysługiwało. Czy w takim razie, jeżeli będą te braki w dokumentacji, będzie ta odmowna decyzja tak negatywna, a wiemy, że te wnioski, które zostały złożone przed 1 stycznia, po 1 stycznia, a przed 1 lipca, no to świadczenie będzie od lipca. Ale jeżeli no ktoś nie zdąży nawet w lipcu złożyć takiego wniosku, złoży je w sierpniu, bo to nie przypada, prawda?
Nie, to jest cały czas świadczenie, które będzie funkcjonowało. To jest tylko w tej chwili, to jest taki okres przejściowy, tak? Na złożenie tych wniosków od stycznia do końca lipca. Wypłata tych świadczeń oczywiście jest realizowana w lipcu, ale ktoś, kto złoży wniosek o te świadczenie, o ustalenie świadczenia w zbiegu w lipcu, no to taką decyzję no niekoniecznie musi dostać w lipcu, może dostać w sierpniu, ale z wyrównaniem od lipca. Natomiast każdy wniosek, który będzie składany po 31 lipca, czyli 1 sierpnia, czy też we wrześniu, czy w jakimkolwiek innym miesiącu, to te świadczenie będzie ustalane od miesiąca, którego został złożony wniosek. Czyli od sierpnia, albo od września, albo od października.
Czyli żadnego wstecz nie ma.
Żadnego wstecz nie ma.
Warto jeszcze przypomnieć, że są tacy, którzy na przykład mają rentę rodzinną, ale nigdy nie ustalali sobie swojej emerytury albo innego swojego świadczenia, bo po prostu od 55 roku życia na przykład, bo to jest ta data graniczna, która budzi kontrowersje, aczkolwiek myślę, że już się do niej przyzwyczailiśmy, jeżeli chodzi o kobiety oczywiście, do której już się trochę przyzwyczailiśmy. Więc po 55 roku życia ustalało się rentę rodzinną i nie ma własnego świadczenia ustalonego, bo nie było nawet takiej potrzeby. Czy w tym wniosku można zrobić to jednocześnie?
Nie. To nie jest ten sam wniosek. Można złożyć to jednocześnie w tym okienku, w którym będziemy załatwiać swoje sprawy dotyczące renty wdowiej, ale jest to zupełnie odrębny wniosek i to będzie wniosek o naszą emeryturę. Czyli składamy jeden wniosek i drugi wniosek. Wówczas w tym wniosku o tak zwaną rentę wdowią, czyli o ustalenie tego zbiegu prawa do świadczeń z rentą rodzinną, zaznaczamy, że złożyliśmy wniosek i dopiero oczekujemy na decyzję i to już nam daje prawo do tego, żeby ktoś, kto będzie obsługiwał ten wniosek, nie wydał decyzji odmownej, ponieważ nie znajdzie naszego świadczenia w systemie. Ono dopiero będzie przyznane. Więc tu nie ma żadnego zagrożenia, że jeżeli nie mamy któregoś ze świadczeń albo renty rodzinnej po zmarłym małżonku, bo mogłaby być niższa, albo własnej emerytury, że nie dostaniemy renty wdowiej. Tylko musimy to zrobić, owszem, do końca lipca. Złożyć jeden i drugi wniosek. To jest najważniejsze, żeby mieć prawo od początku.
No to teraz przejdźmy do tego, w jaki sposób my tę rentę będziemy mieli wyliczoną. Kto to nam wyliczy i w jaki sposób?
Wyliczona będzie zgodnie z tym, co w tej chwili jest zapisane w ustawie, czyli albo jeżeli sama osoba wnioskująca wskaże nam, które świadczenie chce pobierać w 100%, a które na razie w 15%, tak my do tej sugestii też podejdziemy. Jeżeli okaże się, że ona jakby zleciła dla nas, dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podjęcie takiej decyzji, czyli wybór świadczenia korzystniejszego, my zadecydujemy, które świadczenie jest wyższe i wypłacimy je w 100%. I do tego świadczenia dodamy 15% drugiego świadczenia. A od 1 stycznia 2027 roku te 15% zmieni nam się na 25%.
No to warto to złożyć i myślę, że chyba jednak warto tę decyzję zostawić Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Co będzie korzystniejsze, bo możemy się pomylić.
Zdecydowanie możemy się pomylić, ale możemy też sami sprawdzić, ponieważ ZUS udostępnił też takie instrumenty jak ankietę, kalkulator. Jeżeli ktoś mniej więcej zna wysokość świadczenia jednego i drugiego, brutto oczywiście, może posłużyć się kalkulatorem, wejść, wyliczyć i wiedzieć, które świadczenie będzie dla niego korzystniejsze, które będzie wypłacane w 100%, a które w 15%.
Taką decyzję właśnie o tym, żeby ZUS zdecydował, jakie to świadczenie wypłacać, to najczęściej składają właśnie, proszą osoby, które właśnie z tym wnioskiem o te ustalenie świadczeń w zbiegu składają właśnie wniosek o swoją emeryturę.
Bo nie wiedzą jeszcze.
Ja bym jeszcze tylko chciała odnośnie emerytury powiedzieć, że tutaj też zależy w wtedy, mówię już wtedy, tutaj bardziej o paniach, tak? Zależy, kiedy osoba jest urodzona, bo musimy pamiętać, że emerytura dla osób urodzonych przed 1 stycznia 49 roku, to tutaj osoba mając 60 lat, kobieta, musi udowodnić te 15 lat pracy albo 20 lat pracy. Natomiast jeśli to jest osoba, kobieta, która jest urodzona po 31 grudnia 48 roku, czyli tutaj już możemy zastosować przyznanie tego świadczenia jako zreformowanego, czyli tutaj składki, które odkładała na koncie, jeśli troszeczkę pracowała, i tutaj już musimy ustalić wysokość kapitału początkowego, żebyśmy mogli ustalić wysokość tej emerytury.
Mi się wydaje, że już kapitał początkowy to wszyscy mają ustalony.
No nie wszyscy.
Nie wszyscy.
Szanowni Państwo, no to kapitał początkowy proszę ustalić, bo to wszystkim nam jest potrzebne. Tym, którzy bardzo są trochę starsi tacy, no. Ale nie aż.
Nie złożyli wniosku o świadczenie
emerytalne. Ale często zdarzają się jeszcze przypadki, że kapitał początkowy nie jest niestety ustalony. Jeżeli właśnie taka kobieta przeszła na rentę rodzinną, bo po zmarłym małżonku i wiedziała, że jej emerytura będzie niska, nie miała nawet powodu, żeby zbierać te dokumenty, przestała pracować, żaden zakład jej nie wskazał, że należy złożyć taki wniosek, po prostu nie zrobiła tego, a teraz musi wszystko pozbierać.
No dobrze, ale jeszcze są też limity, prawda? To nie ma tak, że to dostaniemy swoje świadczenie i 15% świadczenia drugiego, tak bez żadnych ograniczeń.
Tak, są limity, ale one nie są aż tak niskie, żeby się strasznie nimi przejmować. Te limity to 3-krotność minimalnej emerytury, a minimalna emerytura w tej chwili to 1878,91 zł. Więc jak to przemnożymy razy 3, mamy kwotę 5636,37 zł. I do tej kwoty możemy właśnie przyznać rentę wdowią. Jeżeli mamy niższe świadczenie, to uzupełnimy do tej kwoty rentę wdowią, a jeżeli nasze świadczenie bądź renta rodzinna, bądź nasza wypracowana emerytura już przekraczają te 5636, niestety renta wdowia nie przysługuje.
To też warto policzyć, no ale złożyć wniosek, jeżeli nie będzie przysługiwała, no to po prostu nie przysługuje, a potem przecież te kwoty będą się waloryzowały, prawda?
Zdecydowanie tak.
Podobnie jak renta wdowia.
Też
będzie się waloryzowała w kolejnych latach. Jak długo trwa rozpatrzenie takiego wniosku? Czyli jeżeli zdążymy złożyć w lipcu, to w lipcu dostaniemy decyzję, czy jeszcze będziemy musieli się uzbroić w cierpliwość? No, liczba tych wniosków złożonych wskazuje na to, że jednak będziemy musieli się uzbroić w dużą cierpliwość. Tak?
Ja jeszcze powiem, że te świadczenia, czyli te świadczenie w zbiegu jest wypłacane w terminach płatności. To nie są świadczenia, które jakby idą oddzielnie. I na przykład termin płatności, jeśli osoba ma termin płatności pierwszy, a złoży to 1 czy tam 2 lipca, to już w lipcu otrzymała własne świadczenie. Więc tutaj najbliższy termin, z którym możemy mieć do czynienia, to jest termin pierwszy, ale w sierpniu, tak? I wtedy od lipca dostaje to wyrównanie. To samo w zależności od tego, w jakim dniu zostanie złożony ten wniosek. Jeśli to zostanie złożone co najmniej 2 tygodnie, 3 tygodnie przed terminem płatności,
też to nie ma szans.
Ale być może.
Nie, może się tak wydarzyć,
że raczej trzeba oczekiwać na te wypłaty nie w lipcu, o tak powiem.
Dobrze, jeszcze zapytam o świadczenia z KRUS-u i z ZUS-u. Czy tutaj wybieramy sobie, gdzie możemy złożyć? Bo może na przykład w KRUS-ie jest krócej albo mniej trochę wniosków.
Może są trochę mniejsze kolejki, chociaż i u nas te kolejki troszkę się zmniejszyły, przyznam szczerze. Ale jeżeli ktoś pobiera świadczenie w KRUS-ie, a drugie świadczenie ma w ZUS-ie, to naprawdę jest obojętne, dokąd ten wniosek wpłynie. W każdym bądź razie jedna i druga instytucja na pewno taki wniosek przyjmie.
Czy my będziemy otrzymywali tę decyzję papierowo? Dostaniemy taką informację listownie i będziemy mogli sobie przeczytać, co tam dokładnie nam przyznano, bądź też nie.
Jeżeli taka osoba zaznaczyła we wniosku, że chce otrzymać decyzję papierową,
to właśnie,
otrzyma ją.
Bo drodzy Państwo, jeszcze może być taka sytuacja, że Państwo wypełniając różnego rodzaju dokumenty elektronicznie, zaznaczyli, że chcą się kontaktować z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych elektronicznie, prawda? I to był ostatni raz, kiedy zajrzeliście Państwo do tej skrzynki. A tam może sobie czekać parę dokumentów i wcale nie takich, które nie są istotne, a nawet takich, które mają bardzo istotny wpływ, o których mówiła tutaj pani naczelnik, że utrudniony kontakt z tą osobą powoduje, że decyzja będzie odmowna. Więc zaglądamy tam również, bo tam też możemy się spodziewać różnego rodzaju decyzji. Wiemy już, jak wybrać korzystniejszy wariant, to znaczy zakład ubezpieczeń najlepiej nam niech wybierze, bądź sami sobie to policzmy. Jakie są najczęstsze odmowy przyznania renty wdowie? Jeszcze ich co prawda pewnie nie było, bo pierwsze decyzje pójdą po 1 lipca, ale panie pewnie już wiedzą.
To najczęstsze odmowy to są związane z tym, że ten zgon małżonka nastąpił wcześniej, ten limit wiekowy. Zdarzają się również odmowy, gdzie budzi wątpliwość pozostawanie we wspólności małżeńskiej, tak? Tutaj osoba, która jest w separacji, czy też jest rozwiedziona, a ma ustalone prawo do alimentów, do tej renty wdowiej nie nabędzie prawa. Bo troszeczkę jest inaczej przy
rencie
do renty rodzinnej, tak. Natomiast do renty wdowiej nie nabędzie takiego prawa. Prawo do renty rodzinnej nabędzie, jeśli ma ustalone prawo do alimentów. Natomiast jeśli jest w separacji, to traktujemy jako rozwód, więc też tutaj nie ma prawa. Chyba że właśnie tutaj powiązana jest ta kwestia z alimentami. Natomiast jeśli chodzi o rentę w zbiegu, to niestety nie otrzyma takiego świadczenia. I to chyba, bo pozostawanie obecnie w związku małżeńskim to raczej tak się zdarza. No i limity tych świadczeń, tak, którzy jednak składali na początku wszyscy, bo wszyscy idą składać, więc ja też idę
składać. Rozumiem, nie sprawdzając warunków nawet.
Brak prawa do drugiego świadczenia, czyli właśnie nie ma tego drugiego świadczenia, albo nie zidentyfikowaliśmy tego drugiego świadczenia, bo osoba nam nie udostępniła tych dokumentów, czy pobierała jednak w ZUS-ie, czy pobierała w jakimś innym organie. To takie najczęstsze.
Takie próbowanie się trochę z ZUS-em, tak? Czy może jednak mi przyznają, mimo że nie mam spełnionych tych wszystkich warunków, o których tutaj mówiliśmy. Zawsze można, proszę państwa, odwołać się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale na razie państwo poczekają na te decyzje ci, którzy mają takie domniemanie, że ten zbieg świadczeń im przysługuje. Niech składają dokumenty i to tak w miarę szybko, bo tak jak mówiłyśmy, do końca lipca jest ten czas, żeby jeszcze to świadczenie od 1 lipca otrzymać z wyrównaniem, nawet jeżeli decyzja będzie w późniejszych miesiącach. Dziękuję serdecznie. Moimi państwa gośćmi były pani Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Województwa Podlaskiego.
Dziękuję.
I pani Teresa Fiedorczuk, zastępca naczelnika Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu serdecznie. Dorota Niebrzydowska.
Masz prawo. W Polskim Radiu Białystok.